Rerum.
Czyli w Staropolskim Ogrodzie Rzeczy.
Władysław Zawistowski.
Konrad Mielnik. Zapraszamy. Witamy pięknie. No i cóż, wracamy do Targowicy, bo ostatnio mówiliśmy o Targowicy, która szła de facto do Polski za armią moskiewską. A polska armia była w głębokim kryzysie.
Tak, tak właśnie było. Mówiliśmy o Targowicy, o tym, jak dramatycznie wyglądała sytuacja tej części społeczeństwa, no oczywiście głównie szlachty, aczkolwiek mieszczan też, tych grup, które poparły Konstytucję 3 maja. Bo tutaj, proszę Państwa, trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, wojna polsko-rosyjska 1792 roku, nawiasem mówiąc...
Operacja chyba lepiej.
No, z punktu widzenia Moskwy to była taka specjalna operacja wojskowa. Z naszego punktu widzenia była to regularna wojna.
No, Moskwa ma tradycję w specjalnych operacjach wojskowych.
Tak, ma tradycję. No, te poczynania tych kozaków moskiewskich, no, dońskich takich nazywano, z ludnością cywilną, no to jako żywo przypomina zachowania Armii Czerwonej na przykład, tak. No, ale wracając do XVIII wieku... To była jednak wojna szczególna. Po pierwsze, i o tym powinniśmy pamiętać, to była wojna w obronie Konstytucji 3 maja. W obronie pewnego nowego ustroju, który no, został postanowiony na Sejmie Wielkim. No i którego gwarantem był król. Tutaj postać króla jest niezwykle ważna, o tym mówiliśmy już wcześniej. Ówcześni Polacy, czy mówimy o klasach wyższych, czy mówimy o jakby szerokich bardzo kręgach społeczeństwa, schodząc coraz niżej i niżej, po prostu ci ludzie sobie nie wyobrażali innej formy rządów niż monarchia.
No król... tak, i niezależnie od tego, czy było dobrze, czy było źle, zawsze... Król był.
Tak, król był takim gwarantem jedności i jednolitości tego państwa polsko-litewskiego. No, to ma długą tradycję. Przypomnę taką scenę jeszcze z XVII wieku, z czasów panowania Jana Kazimierza, kiedy po którejś z bitew po kolei podchodzili oficerowie, żeby ucałować rękę królewską. No i jakiś taki szeregowy dragon też się tam pchał. Odepchnięto go, a król łaskawie powiedział: pozwólcie, niech ten też całuje. No i dragon pocałował rękę królewską, po czym padł na kolana i powiedział: królu, teraz mogę już zginąć, bo pocałowałem twą rękę. Więc takie to miało emocjonalne, moralne również znaczenie dla szerokich kręgów społeczeństwa. Król był tutaj kluczowy. No ale oczywiście na froncie, na placu boju kluczowa była armia. Stan tej armii, morale tej armii, wyposażenie tej armii. No wreszcie oczywiście liczba żołnierzy, zwyczajnie po prostu. Powiedzmy sobie uczciwie od razu, że ta wojna właściwie nie była do wygrania, tak? Przewaga sił moskiewskich była ogromna i to w każdym aspekcie, czyli przede wszystkim jeżeli chodzi o ilość żołnierzy, ilość armat, ilość pułków i tak dalej, i tak dalej. Po drugie, jeżeli chodzi o wyszkolenie tych żołnierzy. Ci soldaci moskiewscy byli po wojnach z Turcją, po wojnach kaukaskich, oni byli po prostu bardzo doświadczeni. Ta armia była wyszkolona. Oczywiście dziś patrzymy na to szkolenie ówczesne, jak na poganianie niewolników trochę. Taki szeregowy żołnierz oczywiście miał tylko wykonywać rozkazy i ginąć. Tak? On nie miał myśleć. No niemniej ci żołnierze tacy byli, ci moskiewscy żołnierze. Nasi dalece nie. No ale pozostaje jeszcze ten trzeci aspekt poza właśnie liczbą żołnierzy, poza ich wyposażeniem, czyli morale tego wojska, tak? I tu musimy niestety z przykrością powiedzieć, że jeśli chodzi o polską armię, to właściwie cały XVIII wiek to był taki wielki upadek polskiej wojskowości. Moglibyśmy o tym, Konradzie, parę godzin Państwu opowiadać, dlaczego tak się stało, jakie były kolejne jakby etapy tego, no powiedzmy, upadku. No niemniej takie są fakty. Ostatnie wielkie zwycięstwa to były zwycięstwa króla jeszcze Jana III Sobieskiego pod Wiedniem. potem jeszcze po Wiedniu oczywiście była taka ogromna bitwa pod Parkanami, pierwszy dzień, wielka klęska polskiej armii, zginęło tam mnóstwo znakomitych żołnierzy, oficerów, ale drugiego dnia była druga bitwa pod Parkanami i to była bitwa zwycięska. Natomiast wszystkie następne kampanie jeszcze w XVII wieku, podejmowane czy to przez samego króla, czy przez jego hetmanów, na przykład przez hetmana Jabłonowskiego, mające na celu oswobodzenie Podola. Przypomnijmy, że Podole było wówczas pod władzą turecką, włącznie z Kamieńcem Podolskim. Wszystkie te usiłowania, próby również osadzenia polskiej władzy w Mołdawii, zwanej wówczas Wołoszczyzną, wszystko to spełzło na niczym. To były próby nieudane, wszystkie te kampanie kończyły się, no może nie klęską oczywiście, ale po prostu wycofaniem polskich wojsk. XVIII wiek to z kolei czasy, kiedy z jednej strony nie podejmowaliśmy już, polska armia, no, polskie rządy, polscy kolejni królowie nie podejmowali działań zaczepnych, nie atakowali sąsiadów, byliśmy na to zbyt słabi. Natomiast niestety król August II Sas wplątał Polskę jako król Saksonii. No niemniej przecież
to był też królem polskim.
Unia personalna. Wplątał nas w tak zwaną drugą wojnę północną, czyli taką ogromną wojnę między Szwecją a Rosją. I te wojska, zarówno szwedzkie, jak i rosyjskie, moskiewskie, przechodziły przez polskie ziemie, a pamiętajmy, że w owych czasach uważano, że przemarsz wojsk to było mniej więcej tak jak epidemia dżumy czy powódź albo trzęsienie ziemi. Takie to często były skutki. Więc byliśmy wplątani w te przeróżne awantury wojenne, gdzie niby tam jakieś polskie oddziały też brały udział, ale trudno tu mówić o takiej sytuacji regularnej wojny, w której Polska jest stroną. Tak? Więc trwało to dość długo. Rzeczywiście były długie okresy pokojowe, kiedy żadnych wojen w okolicy nie było. No i Polska mogła się cieszyć tym pokojem, tą swobodą. Tak te czasy wychwala bardzo między innymi ksiądz Jędrzej Kitowicz w opisie obyczajów zapanowania Augusta III. No rzeczywiście za Augusta III właściwie żadnych wojen nie było. Wtedy właśnie szlachta ukuła takie powiedzenie, rodzaj wyznania wiary, że ponieważ Polska jako kraj jest słaba, ma słabą armię, więc nikomu nie zagraża. A w momencie, kiedy nie zagraża,
to nikt,
no to
nie będzie
nikt nam nie zagraża, no bo nikt nas się nie boi, więc zostawiono nas, krótko mówiąc, w spokoju. Oczywiście, jak dalece złudne to było wyobrażenie, no to pokazały kolejne dziesięciolecia już po śmierci Augusta III, kiedy na tron wstąpił Stanisław August Poniatowski, skądinąd zainstalowany na tym tronie właściwie przez
Moskwę.
Przez moskiewskie bagnety, które gdzieś tam w tle były argumentem decydującym. No skutki znamy, pierwszy rozbiór, drugi rozbiór, trzeci rozbiór. Po drodze właśnie próba odnowy w postaci Konstytucji 3 maja i tej wojny, o której teraz mówimy. Ale jaki stan był polskiej armii wcześniej, no to o tym pisze bardzo ciekawie ksiądz Jędrzej Kitowicz. Tu powiedzmy od razu, że to była armia nieliczna. Na skutek różnych zabiegów mocarstw ościennych, oczywiście przede wszystkim Petersburga i Berlina, skutecznie ograniczano czy uniemożliwiano wszelkie próby na kolejnych sejmach przeprowadzenia tak zwanej aukcji wojska. Przez aukcję wojska rozumiano wówczas zwiększenie jego stanu, czyli ustalenie pewnych takich stałych kontyngentów razem z wskazaniem źródeł finansowania. Tak jak jest dzisiaj. Tak? Jeżeli mamy jakiś projekt ustawy, to projektodawca powinien wskazać źródła finansowania. Tutaj tymi źródłami finansowania, no, miały być oczywiście podatki. Przed czym z kolei broniła się szlachta, bo szlachta zawsze się broniła przed podatkami. Czyli krótko mówiąc, te usiłowania przewidujących polityków, którzy zdawali sobie sprawę z tego, że armia polska musi być większa, musi być lepiej wyszkolona, zderzały się z egoizmem tych grup, które nie chciały po prostu płacić większych podatków. I niestety wygrywały te grupy właśnie oszczędne. Krótko mówiąc, tej aukcji wojska przez dziesięciolecia nie można było przeprowadzić i polska armia była ilościowo bardzo skromna. Mówiliśmy już o tym wcześniej, że w czasach, kiedy armia nawet Prus, a Prusy nie były przecież jakimś wielkim państwem, tak? Armia Prus liczyła 100 tysięcy żołnierzy. Armia moskiewska mogła liczyć nawet 200-300 tysięcy. Takie były zdolności mobilizacyjne. No to my z wielkim trudem na tych ogromnych terenach Rzeczpospolitej, tak? No mieliśmy tego wojska 15 tysięcy, 20 tysięcy. Przy czym jakaś część, niewielka na ogół, była zaangażowana na Ukrainie, gdzie ciągle było tak zwane zagrożenie hajdamackie. Czyli tak jak w XVI-XVII wieku ta granica była też taką gorącą, płonącą granicą, bo najpierw trzeba było się bronić przed najazdami tatarskimi, potem przed kolejnymi buntami kozackimi. W XVIII wieku to są tak zwani hajdamacy. Tym określeniem wówczas nazywano takie zbrojne bandy, no trudno powiedzieć, że kozackie, bo tu już pojęcie kozaczyzny
mieszane,
co innego znaczyło. No takie zbójeckie w gruncie rzeczy bandy, tak? Jakieś pobuntowane chłopstwo, czy po prostu zawodowi rzezimieszkowie. Oni rzeczywiście tam operowali na tych kresach i bardzo często używano tych chorągwi koronnych, czy litewskich, do walki z hajdamakami. To był właściwie jedyny rodzaj walki, jaki...
No tak, mówimy o armii zawodowej, no bo...
Mówimy o armii zawodowej.
Pospolite ruszenie, to już
do armii
trzeba zapomnieć.
Tak, do armii prywatnych to jeszcze za chwilę dojdziemy. Siłą rzeczy ta polska armia w owym czasie stawała się coraz bardziej, no trudno mi to nawet powiedzieć, takim w gruncie rzeczy klubem towarzyskim, tak? Gdzie szlachta no po prostu lokowała swoich synów, to było jakieś zajęcie dla nich. Tu trzeba powiedzieć, że ta armia kwarciana, czyli armia państwowa, no była jednak płatna, tak? To oni, ten żołd może nie był jakiś wielki, no ale jakiś,
ale
tam,
był.
Jakieś tam pieniądze oni dostawali. I bardzo, bardzo długo, co było bardzo negatywnym zjawiskiem, utrzymywano ten, jak to wówczas nazywano, towarzyski charakter armii. Głównie jazdy, kawalerii. Co to znaczyło towarzyski? No to znaczyło tyle, że praktycznie w tych wysokich korpusach jazdy, czyli tu mówimy o chorągwiach husarskich i tak zwanych pancernych, tam służyła właściwie wyłącznie, czy prawie wyłącznie szlachta. I tego bardzo, bardzo pilnowano. Czyli to była pewna forma życia społecznego, no, elity. Miało to takie znaczenie, że członkostwo chorągwi husarskiej albo pancernej dawało pewną pozycję społeczną, nawet pozycję towarzyską. Mówiono, że idzie służyć za towarzysz. Nie za towarzysza, tylko za towarzysz. I ten, kto był towarzysz, miał praktycznie wstęp wszędzie. Tak? On miał wstęp nawet na salony, czy do gabinetów polityków ówczesnych. Liczył się w sensie społecznym, nawet jeżeli ta służba była prawie fikcyjna. A dlaczego była? No posłuchajmy. Od jeszcze XVII wieku utrwalił się taki system, że chorągiew, czy pancerna, czy husarska, no była spod czyjegoś znaku. I czołowi państwowi dygnitarze, od króla poczynając, z biskupami włącznie, mieli jakby swoje chorągwie. Czyli formalnie, jeżeli to była na przykład chorągiew kanclerza wielkiego, no to formalnie jej dowódcą był kanclerz wielki, co było oczywiście całkowitą fikcją. On mianował jakiegoś tam porucznika zwanego pułkownikiem, bo ta nomenklatura też nie była w pełni jasna. I tak schodząc coraz niżej i niżej, to się okazuje, że były ze trzy szarże wyżej, które przejmowały, nawiasem mówiąc, znaczną część żołdu czy pieniędzy należnych na utrzymanie tej chorągi. I dopiero na samym końcu był jakiś tam skromny oficer, który tak naprawdę to wszystko ciągnął. No i posłuchajmy. Pułkownicy chorągwiów husarskich i pancernych koronie, a petychorskich w Litwie, byli tylko tytularni, gdy aktualnych być nie mogło, kiedy i pułków takich nie było. Ponieważ każda chorągiew osobno miała konsystencją, jedna od drugiej czasem o 100 mil odległą, repartycją płacy osobną, którą każda chorągiew wybierała z podatku pogłównego i hibernowego w województwie i powiecie sobie naznaczone. No, to był jeszcze inny pomysł, że mianowicie utrzymywano te chorągwie nie z pieniędzy skarbowych, czyli że podskarbi zbierał podatki i wydział... Nie, tylko osadzano w jakimś terenie i mówiono, to wy sobie ściągnijcie te podatki. To była konsystencja. Czyli krótko mówiąc, chorągiew siedziała, no powiedzmy, nie wiem, w powiecie starogardzkim, no to z tych wsi, tego powiatu...
Sama sobie ściągała.
To było oczywiście okazją do przeróżnych nadużyć. No ale to jest kwestia osobna. Posłuchajmy dalej. Jeden pan mógł mieć dwa znaki, czyli chorągwie, jedną husarską, drugą pancerną. Owszem, mógł mieć i trzy, dwie w koronie, a trzecią w Litwie i nawzajem. Nawet mógł być w jednej chorągwi pancernej koronnej rotmistrzem, w drugiej husarskiej koronnej porucznikiem, w trzeciej petychorskiej litewskiej rotmistrzem i na ostatku być generałem szefem któregoś regimentu. Tak sobie czytelnik niechaj wyobraża Wojsko Polskie jako duchowną hierarchię, w której jedna osoba może służyć kilku kościołom w rozmaitych stopniach. Na przykład w jednym kościele jest biskupem, w drugim kanonikiem, w trzecim prebendarzem, w czwartym plebanem. Ale też i oficerowie Wojska Polskiego z tą tylko różnicą, iż duchowni takowi wieloracy w jednej osobie, wyjąwszy kanonię, muszą na innych miejscach swoich trzymać zastępców, jako to na prebendach i plebaniach, którzy by ich powinności odbywali. Wojskowi zaś tej potrzeby nigdy nie mieli, gdy całe wojsko uśpione pokoju niewielu potrzebowało rządców. Czyli, proszę Państwa, sytuacja jest absurdalna. Kiedy mówimy o tym porównaniu, to jest ciekawe, że Jędrzej Kitowicz jako ksiądz porównuje sytuację w wojsku, organizacji wojska do organizacji kościoła. No tak, tylko że ten na przykład, no powiedzmy jakiś kanonik wileński był równocześnie proboszczem w Mejszagole, tak? Bo
musiał zastępcę.
Czerpał dochody z jednego i z drugiego. No tylko w tej Mejszagole on musiał zainstalować zastępcę, który też był księdzem. Tu jest ta różnica, tak? Czyli właściwie na dobrą sprawę z punktu widzenia wiernych wszystko jedno. Ten był księdzem i ten był księdzem. Ten pierwszy czerpał większość dochodów, ten drugi pozostawał na jakiejś bardzo, bardzo chudej garzy, no niemniej sprawował te funkcje kapłańskie. A tutaj oczywiście była to kompletna fikcja, czyli ileś szarż od góry, to były szarże całkowicie fikcyjne. I z biegiem dziesięcioleci
to się
pogłębiało, czyli były całe zastępy pułkowników, nawet generałów, podkreślmy, to były z czasem czysto tytularne godności. To tak jak ten sławny, wiesz, podczaszy wendeński, co po prostu nic nie znaczyło. Nic. To po prostu był goły tytuł, który sobie przyklejano, żeby sobie dodać godności. I to samo z czasem stało się z tymi szarżami wojskowymi, czyli pułkownik, generał. To naprawdę po prostu już nic, ale to nic nie znaczyło. Z drugiej strony, to w ogóle bardzo, bardzo śmieszna sytuacja, że generał to jest pewna fikcja i wszyscy o tym wiedzą. Oczywiście tak go tytułują, no bo oni uwielbiali przeróżne tytuły. W państwie, w którym zakazane były tytuły arystokratyczne księcia, hrabiego, barona i tak dalej, w wyjątkowej cenie były te godności wojskowe, teoretycznie urzędnicze bądź wojskowe. To była fikcja. Z drugiej strony szeregowy żołnierz w tych chorągwiach był tak zwanym towarzyszem, czyli miał bardzo, ale to naprawdę wysoką pozycję społeczną i powiedzielibyśmy towarzyszką. Co ciekawe, oni w pewnym momencie zdecydowali się na używanie mundurów. Wcześniej nie było mundurów w ogóle. Każdy się ubierał jak chciał. Gdyż zauważyli, że no nie bardzo mają się jak wyróżniać. Jak on ma zasygnalizować w życiu społecznym, że on jest towarzysz? No to musi się jakoś ubrać. No i zaczęli wprowadzać jednolite mundury, to poszło od dołu. Oni właśnie chcieli się identyfikować. Chcieli wszystkim pokazać, że ja jestem towarzysz. Wszędzie mam wstęp. I wtedy dopiero pojawiły się mundury. Więc jak widać, te reformy były bardzo skromne, a jak to było dalej, później, w późniejszych dziesięcioleciach,
powiemy
Państwu za tydzień.
No i myślę, że powiemy także o tym, że ta wojna polsko-rosyjska była jednak takim momentem, w którym ta polska armia zaczęła się mimo wszystko odbudowywać.
Tak, no do tego za chwilę dojdziemy.